To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Dziś wyjątkowo mamy w podcaście SOS Wiosek Dziecięcych Tok Życia dwoje gości. Młodych ludzi, dziennikarskie małżeństwo, które pewnego dnia postanowiło zmienić całe swoje życie, odejść z pracy, którą uwielbiali i przeprowadzić się z miasta do wioski. Ale nie do takiej zwykłej wioski, ale do SOS Wioski Dziecięcej i dać dom i rodzinę siódemce potrzebujących dzieci. Dziś moimi gośćmi są jedni z moich ulubionych kolegów, właściwie kolega i koleżanka z pracy, Kasia i Tomek Łysiszynowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja wiem, że was zawsze wszyscy ciągle, bo już się znamy kilka lat, o to pytają, ale ja też o to zapytam. Jak to się stało, że zmieniliście całe swoje życie, że porzuciliście obiecujące dziennikarskie kariery i zostaliście rodzicami SOS?
No to przeze mnie chyba, nie? Tak. Zawsze to Tomek podkreśla, że ja byłam motorem tego. Wiesz, no praca dziennikarza to nie jest łatwa praca. Spotykamy się z tragediami na co dzień. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że kurczę, jeśli ja mam pisać o tych tragediach i tylko taki świat mam przedstawiać, no bo taki się najbardziej sprzedaje, to wolałabym w swoim życiu zostawić po sobie coś lepszego, tak? I te tragedie jakoś w jakiś sposób próbować naprawiać, a nie ukazywać. No i przypomniało mi się, że gdzieś kiedyś na studiach jeden z wykładowców mówił o wioskach dziecięcych i tak powiedziałam do Tomka, mnie słuchaj, nie mamy nic do stracenia, możemy spróbować. On nie powiedział nie, więc tak to się jakoś potoczyło już później.
Ja nie powiedziałem nie, bo nie wierzyłem w to, że nam się uda. Na takiej zasadzie Kasia mówi, no spróbujmy. No to dobra, i tak nas nie wezmą. No właśnie, co mamy do stracenia? Ale pierwsze, drugie, trzecie, czwarte spotkanie i jedziemy. No to oj. Chyba się udało. No ale jak już się powiedziało A, to powiedziało się też B. Długo byliśmy w tym Biłgoraju, zanim trafiły te dzieciaki do nas. I wtedy mogliśmy się sprawdzić. I to dopiero wtedy doszło do nas, że no, chcemy to robić, że to jest coś dla nas, że może się w tym spełnimy.
To, co robicie na co dzień, to jest przywracanie dzieciom dzieciństwa, dzieciom, które to dzieciństwo utraciły. A jakie było wasze? To znaczy, jakie było twoje, Kasiu, i twoje, Tomku, dzieciństwo?
Moje dzieciństwo pachniało świeżą trawą. Głównie spędzałam je na wsi u dziadków. Zawsze, jak wspominam, to właśnie jest taki poranek, tak, kiedy ptaszki gdzieś tam sobie kwiliły. Tak. Kiedyś tego nie znosiłam, powiem szczerze, bo rodzice mnie odrywali od moich koleżanek, znajomych, wywozili mnie gdzieś jakąś głuszę i tam spędzałam wakacje. Ale teraz, powiem szczerze, po latach, to głównie to pamiętam, tak, więc to taką ciszę i taką sielskość na wsi.
Czyli taki trochę powrót do źródeł z miasta.
Tak, z miasta znowu się znalazłam na wiosce.
Tak, tylko to, że ta nasza wioska dziecięca nie jest wcale taką wioską i głuszą, tam się dzieje. Moje dzieciństwo, ja jestem jedynakiem niestety, chociaż nie wyglądam jak i nie zachowuję się ponoć jak jedynak, bo byłem wychowywany z ciotecznym rodzeństwem. I to właśnie z nimi głównie się spędzało czas, czy wyjazdy nad jeziora, czy wyjazdy nad morze do rodziny. To właśnie było to moje dzieciństwo. Zawsze byłem ten najmłodszy, najbardziej rozpieszczony też trochę, ale no...
Coś z jedynaka jest.
Coś z jedynaka jest jednak.
A ty, Kasia, masz rodzeństwo?
Tak, ja mam młodszego brata, więc... Ale poza tym to moi rodzice mieli duże rodziny. Moja mama ma dużo rodzeństwa, więc jak się zjeżdżaliśmy wszyscy do dziadków... To się działo, tak. Mogę powiedzieć, że się działo. Babcia nieraz się za głowę łapała, jakie mieliśmy cudowne pomysły. I nie będę ich wspominać, bo jakby moje dzieci to usłyszały, to nie mogłoby być to dobre zakończenie.
Powiedziałaś, że ty byłaś motorem tego działania. Zwykle to tak jest, że to kobieta, jeżeli się do nas zgłasza małżeństwo, to zwykle kobieta jest tą osobą, która no prze do tego, żeby tą rodziną SOS zostać, ale potem się role odwróciły z tego, co słyszałam, prawda? To potem ty mówiłeś, że jednak no, to już jest, klamka zapadła, idziemy w to dalej. A Kasia miała wątpliwości.
Znaczy, ogólnie mieliśmy wątpliwości, no bo no bo co my wiedzieliśmy o wychowywaniu dzieci? No, ani nie mieliśmy z tym nic, ja tym bardziej nie miałem z tym nic wspólnego. Kasia to chociażby skończyła pedagogikę i w teorii coś wiedziała. Ja co prawda kierunek nauczycielski, ale jak byłem na praktykach, na studiach w szkole, powiedziałem, nigdy w życiu nie będę nauczycielem, bo ja ich tam wszystkich chyba, nie wiem, rozniósł. No i wylądowałem na wiosce dziecięcej, w której właściwie robię to, co bym robił w szkole. No i nie roznoszę ich. Coś się poprzestawiało, ale te wątpliwości były i te wątpliwości są dobre, zdrowe, bo one ciągle się pojawiają. Ale to jest ten tak jakby napędza nas do tego, żeby zatrzymać się, żeby sprawdzić, czy na pewno robimy coś dobrze, czy może trzeba pójść w jakimś innym kierunku. I one będą cały czas. I to nie jest nic złego, moim zdaniem.
Tak, bo to na pewno nie jest łatwa decyzja, no bo to jest zmiana
to jest
całego życia.
Decyzja.
A co jest takim najtrudniejszą rzeczą, takim największym hamującym czynnikiem? Kwestia przeprowadzki, takiego właśnie no, wyjścia z tego środowiska, w którym było się do tej pory i z tej roli, w której się było, w nowe środowisko, w nowe miejsce, trochę dalej od własnej rodziny, czy może coś innego?
Wiesz co, ja myślałam na początku, że właśnie ta przeprowadzka będzie dla mnie trudna, ale ona okazała się najbardziej ekscytująca, tak? Coś, na co najbardziej czekałam, jakaś zmiana 180 stopni, odwracamy się w drugą stronę, idziemy. I ja zaczęłam się bać tego, że sobie nie poradzę. W pewnym momencie, no my zgodziliśmy się na przyjęcie na sam początek szóstki dzieci, no nikt o zdrowych zmysłach tego nie robi, nawet dyrektor nam to odradzał. Mówił spokojnie, może czwórka, no ale mieliśmy akurat taką sytuację, że były dwa rodzeństwa po troje dzieci, więc no, które jakby z nami fajnie funkcjonowały i my z nimi, więc no nie było zbyt jak wybrać tej czwórki. Ale już wiem, że to sobie daliśmy radę, tylko wtedy największa właśnie moja obawa to było to, czy sobie damy radę. Jednak zaczynamy panować nad życiem szóstki dzieci, chcemy to życie w jakiś sposób zmienić, jesteśmy za to odpowiedzialni. I ta odpowiedzialność, myślę, że była taką największą moją obawą, że sobie nie poradzę, tak?
Mhm. Było coś takiego jeszcze, Tomek, o czym chcesz powiedzieć? To cię tak hamowało jednak w podjęciu ostatecznej decyzji?
Nie. Wiesz co, jak ja przyjechałem do Biłgoraja, zaczęliśmy chodzić po domach, bo tak to się odbywa, że na początku
jest jak domokrążcy.
Tutaj 2-3 godzinki się posiedzi, popatrzy, tam gdzieś się posiedzi, popatrzy. W momencie, kiedy zaczęliśmy zostawiać sami z tymi dzieciakami, nie z naszymi, tylko z innymi na wiosce, zobaczyliśmy, że to wcale nie jest takie trudne, ale wtedy tak myśleliśmy, że to nie jest takie trudne. Później dopiero doszło do nas, że te dzieci dla nas były miłe, bo byliśmy nowi, bo byliśmy atrakcyjni, bo nie wymierzaliśmy zadań, bo nie wymagaliśmy. I wtedy byliśmy, o, tacy zachwyceni, jejku, no przecież to wspaniałe dzieci są.
Ciocia z wujkiem,
my tutaj przyszliśmy, zmienimy wszystko. Później zderzyliśmy się ze ścianą, że jednak to nie. W momencie, kiedy zaczynasz wymagać, w momencie, kiedy zaczynasz stawiać granice, to już te dzieci nie są takie chętne do współpracy, potrafią się zbuntować. Ale to też jest normalne, to też jest naturalne. I to był taki jakby dzwoneczek, takie obudzenie się, aha, czyli nie jest tak wcale kolorowo, co nie znaczy, że jest źle, że z tym też sobie poradzimy, no i jakoś sobie jeszcze radzimy.
Tak? Ten proces rekrutacyjny jest taki dość rozbudowany, jakbyście mogli o nim opowiedzieć, tak, bo jego częścią jest też staż w wiosce, to o czym mówicie, czyli no nie tylko odwiedziny, ale już praca jako ciocia i wujek, pomaganie rodzicom SOS na co dzień, czyli generalnie obserwowanie i branie udziału w tym, z czym za chwilę będziecie się mierzyć sami. To jak ten proces rekrutacyjny wyglądał od początku?
No od początku to pierwszy to był telefon z kontaktem, później poproszono nas o wypełnienie formularzy i wysłanie. No, można powiedzieć standardowe CV, tak, list CV motywacyjny. Po pewnym czasie telefon od was, no, zapraszamy na pierwszą rozmowę. Zdaje się, chyba tak było. Przyjechaliśmy do Warszawy, rozmowa, nie wiem, czy to były już testy psychologiczne.
Chyba jeszcze nie.
Chyba jeszcze nie.
Zaczęto delikatnie od rozmowy, od motywacji
rozmowa.
Naszych.
W każdym razie tak to wygląda, że jest rozmowa, jakieś poznanie bliższej motywacji, później kolejne spotkanie, mnóstwo testów psychologicznych. Później kolejne spotkanie, gdzie jest jeszcze więcej testów psychologicznych.
Tak.
No i spotkanie w wiosce. Spotkanie w wiosce, gdzie już czy wybraliśmy, czy dla nas wybrano, już nawet nie pamiętam. Ale to już jakby mniejsza z tym. Trafiliśmy do Biłgoraja. Tam przyjechaliśmy najpierw na jeden dzień. Co najśmieszniejsze, przyjechaliśmy wtedy z koleżanką, która od niedawna jest matką SOS.
Też u nas.
Też u nas. Trafiliśmy do Biłgoraja, tam wtedy dyrektor nam pokazał, jak to wygląda od środka, bo my też nie wiedzieliśmy, nie byliśmy tam nigdy. Biłgoraja nawet nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, jak tam dojechać.
Jeszcze zajechaliśmy od takiej drugiej strony, gdzie wiesz, była sama tablica Biłgoraj i Łąki. Mówię do Tomka, kurczę, gdzieś ty mnie przywiózł, to faktycznie jakaś wioska. Potem się okazało, że takie prawdziwe miasto jest z drugiej strony, tak? A tak to byłam przerażona. Mówię, Boże, no jedziemy na wioskę, a tu faktycznie, już zaraz kury, kaczki i wszystko inne będzie tutaj latać. Ale tak, taka byłam przerażona. A później cóż, no później był staż taki, to znaczy tygodniowy taki pobyt na wiosce. Po tym pobycie mieliśmy zdecydować, czy chcemy przyjechać na staż, staż no tak od 3 miesięcy do pół roku, bo to w zależności od tego oczekiwania na dzieciaki, zrobienia Pride'a, więc to wszystko jakby było takie mobilne.
Pride'a, czyli kursu dla rodziców zastępczych, polecanego przez ministerstwo, który trzeba mieć, żeby zajmować się dziećmi w pieczy zastępczej.
Tak, i dopełnienia wszelkich innych formalności, których wymaga ministerstwo, a także stowarzyszenie. No i cóż, no i później po tym okresie, my chyba z pół roku byliśmy, prawda, tak mniej więcej. Czekaliśmy na dom, bo nasz dom się remontował i powiem szczerze, że nasza przeprowadzka była równie szalona jak pomysł wzięcia 6 dzieci od razu. Byliśmy jak po prostu w programie, który remontuje dom i na czas, na już musimy się przeprowadzić, bo już rodzina jedzie, tak? Śmieliśmy się, bo w momencie, kiedy dzieciaki już były spakowane i czekały na wejście do nas do domu, na przyjście.
Bo nasze dzieciaki były w tymczasowym domu opieki, czyli w tak zwanym Puchatku. One już tam mieszkały chwilę. My też dzieciaki
na terenie wioski.
Na terenie wioski. One po prostu miały przyjść do nas już na podstawowe.
Tak, i one przychodziły, ciociu, czy już możemy przychodzić, a my nie mieliśmy jeszcze mebli do ich pokojów. Mhm. A akurat się właśnie skręcały, więc po prostu do dziś dziękujemy panu, który tak się starał w pocie czoła, żeby te meble jak najszybciej, bo dzieciaki szły już do nas z torbami, a on wychodził ze swoimi walizkami, ze sprzętami, żeby po prostu już móc dzieciaki przyjąć. No i potem się już zaczęło tak.
No właśnie chciałam zapytać o ten pierwszy dzień, jak już byliście tylko wy i oni. Pamiętacie ten moment, jak to było?
Tak. Pierwszego dnia robiliśmy pizzę. My w kuchni mamy taką ogromną kuchnię z jadalnią. Na środku jest wyspa z wielkim blatem. No i zaczęliśmy robić pizzę. Dzieciaki tam ostrożnie, żeby tam nie pobrudzić, żeby mąka gdzieś się nie rozsypała. My tak, no ale przecież się pozbiera. One były w szoku, że my pozwalamy im brudzić, bo wcześniej nie mogły. No, warunki sterylne niemalże były. Że mogły się pobrudzić, że mogły coś same zrobić, że mogły o czymś zdecydować. I to było takie dla nas też dziwne, bo widzieliśmy u nich takie zaskoczenie, że ale jak to? To ja coś mogę sam wybrać, to ja mogę coś sam zrobić. I to było takie jakby przełamanie tych lodów i pokazanie, że no, oni będą współdecydować o tym, co będzie w tym domu. Tak samo wcześniej, bo oni wiedzieli, że do nas trafią już troszeczkę wcześniej, wybierali sobie pokoje, decydowali, co w tych pokojach będzie. Chociaż na początku były wszystkie takie same po remoncie. Później dopiero żeśmy malowali na nowo, wspólnie dekorowali. Także one od początku brały udział w tworzeniu tej rodziny. To nie to, że my im narzuciliśmy, znaczy po części też, narzuciliśmy im, co będziemy robić, ale one też brały w tym udział. I to chyba sprawiło, że nam się udało.
Tak, ale też dzieciaki były pytane, czy chcą przyjść do nas. To nie jest tak, że my mówimy, aha, to te dzieciaki zapraszamy do nas i dzieciaki nie mają wyboru. Nie, nie. Dzieciaki też są pytane, czy wyrażają taką chęć, czy chcą akurat z tymi ludźmi mieszkać, bo my byliśmy dla nich obcymi ludźmi i nieważne, czy zapewnialiśmy im jakieś rozrywki, wygody, no to są jednak obcy ludzie i ta chemia w jakiś sposób musi działać. Jak się nie działa, no to nic nie pójdzie dalej. No dzieciaki podobno bardzo się ucieszyły i w sumie myślę, że to też było takie, że one decydowały od początku.
To jest ekstremalnie trudne. Ja mogę to powiedzieć jako matka nastolatków, a wy mieliście po 30, tak? Po 30 lat?
No ja no, nawet przed
więcej.
30 byłam jeszcze.
To Tomek trochę więcej, Kasia trochę mniej niż 30 i zostaliście rodzicami nastolatków. To chyba musiało być bardzo trudne.
To znaczy, ja sobie ostatnio tak pomyślałem. Kobiety powiedzmy rodzą 5-raczki czy 6-raczki. No i masz nagle 6 małych brzdąców, które naraz krzyczą jeść, naraz trzeba im zmienić pieluchę. Tutaj jest prawie to samo, tylko że w różnym wieku. Że nagle z niczego robi się coś. I jest pełno dzieci w domu, które zwłaszcza na początku ustalają granice, próbują nas, my próbujemy ich. Tak jak Kasia powiedziała, my dostaliśmy jeden z, no tak, można to powiedzieć,
z
bardzo dużym bagażem doświadczeń. Naprawdę, to były dzieci po ogromnych przeżyciach, z ogromnymi problemami.
I z dużym poczuciem odrzucenia, naprawdę.
I my musieliśmy im zaufać. Dać im też tą świadomość, że one mogą nam zaufać. Że my nie opuścimy ich, że nawet jeśli coś narozrabiają, no to my ich wesprzemy w tym, co zrobią. Żeby to jakoś wyprostować. I takie rzeczy się działy. Nie było łatwo. Czasem nam też nie było łatwo jakby odpuścić i podejść do tego jakby zdroworozsądkowo, ale właśnie to, że udawało nam się to, teraz jeden jest na studiach, drugi zdaje maturę, a miał z nich nic nie być.
One w siebie też nie wierzyły.
I one w siebie też nie wierzyły.
Dali... No właśnie o to chciałam zapytać, bo dzieciaki, które są pozbawione opieki biologicznych rodziców, tych rodziców kochają bez względu na wszystko najczęściej, ale przestają kochać siebie. Jak wy na co dzień budujecie w dzieciach poczucie własnej wartości? Jak je odbudowujecie właściwie?
To jest szalenie trudne, bo jeśli dziecko raz straciło poczucie wiary we własne możliwości, to odbudowanie tego to jest, myślę, że to jest praca na całe życie. Powiem ci tak, jak patrzę na nasze pierwsze zdjęcia, które były zrobione, a patrzę na zdjęcia dziś, to ja to widzę. Dzieci się wyprostowały, to widać po prostu w posturze, tak, że one stoją prosto, one są uśmiechnięte, ich oczy też są uśmiechnięte. Bo te pierwsze zdjęcia to dzieci były przykulone z daleka od nas i nie śmiały się w ogóle, nie wierzyły w to. Przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że powiedzieliśmy, że oni też są tutaj ważni i współtworzymy to, co tutaj jest, a jesteśmy za to współodpowiedzialni. Mnóstwo przekonywania, że są dla nas ważni, że ich nie zostawimy, że jesteśmy tu dla nich, że ich kochamy, mnóstwo przytulania, mnóstwo wspólnie spędzonych chwil. Całe godziny rozmów wieczorami, czytania wspólnego jakichś bajek, oglądania filmów, śmiania się, robienie czegoś wspólnie. W zasadzie to jest takie, żeby to dziecko w siebie uwierzyło, to dorosły musi pokazać mu, że je kocha, tak? I bez pokazania dziecku, że jest kochane, to dziecko nie ma prawa tych swoich zranionych skrzydeł w jakiś sposób odbudować. I to są lata pracy i myślę, że jeszcze przed nami mnóstwo lat pracy, żeby te dzieciaki uwierzyły tak naprawdę w siebie, tak? Bo to, że ich zostawili rodzice, rodzice, których oni kochają bezwarunkowo, nieważne ile mają lat, to jest dla nich największy cios. I żeby nie wiem, jak wielką miłością nas obdarzyli, to jednak to zranione serce dziecka, które zostało opuszczone przez najbliższe osoby, nie zabliźni się tak łatwo i myślę, że większość naszych dzieciaków będzie wymagała terapii w dorosłym życiu, żeby móc sobie po prostu z tym pogodzić, tak, że nie każdy musi mieć doskonałych rodziców i to nie jest nic złego.
Właśnie o rodzicach biologicznych chciałabym chwilę porozmawiać, no bo te dzieci są wasze, mówicie o nich nasze dzieci, ale no nie
bardziej
wasze.
Bardziej nasze niż nie nasze.
Ale też nie wasze, bo tak. One mają biologicznych rodziców. No, opieka zastępcza jest w zastępstwie. W teorii chodzi o to, żeby zająć się dziećmi, dopóki nie poprawi się sytuacja w rodzinie biologicznej na tyle, żeby dzieci mogły do niej wrócić. No i o ten kontakt z rodziną biologiczną też wy jako rodzice SOS powinniście dbać. To jest trudne?
To jest ogromnie trudne, bo...
No rodzice też nie są idealni, tak? I czasami też mogli mieć trudne życie, więc to też jest no, nie zawsze zależne od nich. Nigdy rodziców nie ocenialiśmy przy dzieciach, tak? To, co mogliśmy sobie sami o nich myśleć i co myśleliśmy, bo nie da się być tutaj, że tak powiem, w ogóle bezstronnym, to nasze było. Ale przy dzieciach nigdy tego nie powiedzieliśmy i myślę, że to też była nasza wartość, że jakby... Tych rodziców zawsze uważaliśmy za ważnych w ich życiu i nigdy nie utrudnialiśmy kontaktu, zawsze do tego kontaktu zachęcaliśmy, byliśmy przy tym kontakcie, jeśli był trudny. I do tej pory tak jest. I staramy się tak robić, żeby być partnerami dla rodziców, mimo tego, co zrobili.
To może trochę o czymś przyjemniejszym. O codzienność chciałam zapytać. Jak wygląda wasza codzienność? Ciebie chciałam o pracę zapytać, bo ty pracujesz. Oprócz
tak,
tego, że jesteś tatą SOS, to pracujesz na stacji benzynowej. Powiem ci, że jak kiedyś o tym opowiadałam jednemu z naszych kolegów po fachu, jednemu z dziennikarzy, to powiedział, ale jak to pan redaktor i benzynę nalewa, ale jak to możliwe? No to jak to możliwe, Tomek? I po
tak,
co ci to?
Bez przesady jakiś redaktor, no, zwykły dziennikarz lokalnych mediów.
No ale wiesz, no.
Żadna praca nie hambi, wiesz. Czy to ja nalewam paliwo, czy ja bym pracował na budowie, to jest zawsze jakaś praca i jakaś wartość, którą pokazuję dzieciakom. A dlaczego na stacji paliw? No, małżeństwo, które trafia do stowarzyszenia i zostaje rodzicami, no to jeden z nich musi pracować. No jest taki przykaz, wymóg, no żeby pokazać po prostu dzieciakom, że pieniądze nie biorą się ze ściany, tylko i wyłącznie trzeba na nie zarobić. Ja szukając pracy, no ciężko było znaleźć coś na pół etatu, bo przynajmniej na tyle trzeba było coś znaleźć. No tam gdzieś powysyłałem CV, nikt się nie odzywał, no bo moje dotychczasowe doświadczenie to było tylko w mediach. No i w momencie, kiedy wysyłałem gdzieś do jakiejś firmy, zobaczyli, no z czym do ludzi. No.
Jeszcze problemów nam narobi.
No właśnie, no, za dużo może wie, będzie wymagał, no wiadomo jak jest. No i w pewnym momencie jakoś odezwał się właściciel właśnie stacji paliw lokalnej, czy ja jestem zainteresowany. Pojechałem, myślę, no dobra, na chwilę będzie. Na chwilę będzie, trzeba, dobrze, gdzieś w międzyczasie się coś poszuka. No i ta chwila trwa do teraz. Jest fajnie. Mi się to podoba. I to nie jest nic ujmującego, że ja jestem, nie wiem, mam wyższe wykształcenie, byłem dziennikarzem, tutaj jakiś rozpoznawalny byłem lokalnie. dla mnie to nie ma znaczenia, no bo co to jest za problem pracować na stacji paliw? To jest inny rodzaj zmęczenia, tak? Znaczy zmęczenia, no takiego zaangażowania i inny rodzaj pracy. No bo tutaj jednak robi się inne rzeczy, no ale to też nie jest tak, że jak jestem w pracy na stacji, to jestem wyłączony z,
no domyślam się.
Z domu.
Nie
no
daje bo, zapomnieć.
Bo często jest tak, że coś trzeba na szybko gdzieś zadzwonić, gdzieś się skonsultować. Dzieciaki bardzo często
coś znaleźć.
Coś chcą akurat w momencie, kiedy mnie w domu nie ma. Także to jest to do pogodzenia oczywiście.
Mhm. Kasia, ty pracujesz w 100% w domu.
Tak. Tak, w 100, nawet 200% w domu, bo i w nocy też.
A powiedzcie, jak sobie tak myślicie o tych iluż latach?
No teraz będzie 7 rok.
Siedem.
Kiedy? Nie wiem, nie potrafię tego.
To poleciało. Całkiem niedawno byście takimi świeżymi rodzicami tak, SOS, prawda? Tak. I o tym rozmawialiśmy.
A teraz trochę już podszlifowani.
Trochę tak. Pierwszy poważny kryzys, moi drodzy.
Wiesz co, mieliśmy 6 dzieci i pierwszy rok. Pierwszy rok. Ja po pierwszym roku powiem tak. Jeśli chodzi o dzieciaki w pieczy zastępczej, najczęściej winą za to, co się dzieje, dzieci te obarczają matki, kobiety. Bo to one są jakby takimi źródłami ciepła, ogniska domowego, tak? I często one też zawodzą w jakiś sposób, na przykład wybierając partnerów, którzy nie powinni się z tymi kobietami wiązać. I cała zła energia skupia się na kobietach. Mhm. Więc kiedy Tomek wychodził do pracy, ja w domu miałam taki mały cyrk, po prostu mały cyrk. Każdy się w jakiś sposób buntował i to na mnie spoczywała ta odpowiedzialność. Nie będę ukrywać, w grę wchodziła nie tylko jakaś słowna agresja, tak, ale też fizyczna. To po prostu dzieciaki wpadały w szał, obierały sobie mnie za cel, tak, jako źródło całego zła. Kiedy nawet tak dysocjowały, bo my tak to nazywamy, że dzieciaki dysocjują, bo one nie są w realnym czasie ani w realnym miejscu, tylko gdzieś tam w swojej przeszłości, wypominały mi rzeczy, za które ja nigdy nie mogłabym być odpowiedzialna, tak? Więc kiedy Tomek wracał, dzieci w magiczny sposób były grzeczne, nic się nie działo, on nawet nie wierzył w to, że te małe, słodkie, brzdące były w stanie zrobić taką awanturę dzień wcześniej. I powiem ci, że ten pierwszy rok to był dla mnie najbardziej trudny i w pewnym momencie już poszłam do dyrektora, mówię, słuchaj, jak mi nie pomożesz, to ja nie dam rady, ja nie dam rady po prostu. I wtedy on mi pomógł, tak? On powiedział, słuchaj, no to jeśli potrzebujesz wsparcia, to dajemy ci jeszcze kogoś do domu. Więc w pewnym momencie z tą 6 dzieci pracowała 4 dorosłych, co bardzo nam ułatwiło. Ale po tym roku, po tym trudnym bardzo roku, wszystko, wiesz, zaczęło nabierać kształtów, tak? Dziecko, które nigdy się nie przytulało, zaczynało jak taki patyczak, wiesz, oplatać mnie takimi suchymi rączkami. Na początku było to bardzo dziwne takie uczucie, ale później było coraz lepiej, coraz lepiej. Miałam taki moment, kiedy dziewczynka gdzieś tam płakała. I wiesz, ja w pewnym momencie podchodzę do niej i ja czuję, że ja muszę ją ululać, wiesz, jak małe dziecko, nie? I od tamtej pory, kiedy ja ją polulałam, po prostu tak jak bobaski się bierze na ręce, oczywiście nie całą, bo ona miała wtedy 14 lat, więc ciężko mi by było, ale tak główkę, że tak powiem, to dziecko się zmieniło o 180 stopni, ono stało się ciepłe, ono zaczęło reagować w ogóle na jakikolwiek kontakt, ono dzisiaj, kiedy już z nami nie mieszka, bo mieszka w domu młodzieży, ale później dopiero to wypłynęło, że wiesz, mama miała depresję poporodową i nigdy do tego dziecka nie podchodziła, kiedy ono płakało. I ona w tym momencie musiała to sobie wypracować. I to był naprawdę ciężki rok, ale rok, który dał nam potem tyle satysfakcji i daje do tej pory, że warto jest przetrwać ten taki pierwszy porządny szlif od dzieci.
Porządny kryzys.
Porządny kryzys.
Bo kolejne dzieciaki, które do nas przyszły, już jakby zostały przyjęte przez te nasze stare. Mm-hmm. I to były maluchy, tak? Kolejna świetna decyzja, no ale to było tak. My zastanawialiśmy się, czy będziemy dobierać kolejne dzieci.
Wiesz, mieliśmy w domu 5 dzieci.
Piątka dzieci w domu. Nie, czy będziemy dobierać? No dajmy sobie jeszcze, niech tam troszeczkę jeszcze. No i pytanie, pierwsze pytanie od dyrektora. No jest 2 dzieci, czy bierzecie? Kasia się mnie pyta, czy bierzemy ja. No tak.
W ogóle tak?
Tak po prostu, no tak. Ale jak? No tak, no po to jesteśmy, tak? I dopiero później, damy radę? Damy radę.
Jakoś to będzie, tak?
Jakoś będzie, jak wychodzę do pracy.
Jakoś tam będzie. Ale ja byłem przekonany, że sobie damy radę, bo nasze starsze właśnie dzieciaki, wiedzieliśmy, że przyjmą je dobrze. Mhm. I tak. One nam bardzo dużo pomogły. Bo one je przywitały jak swoje nowe rodzeństwo. Mhm. to nie było żadnego, nie wiem, zazdrości, że o, przychodzą nowe i nagle będzie...
Trzeba
będzie się podzielić uwagą. Nie. Oni brali udział w przygotowaniu pokoju dla nich.
Tak, sprzątali, malowali.
Sprzątanie. I do tej pory oni są razem. Teraz mamy jeszcze kolejne rodzeństwo, które do nas...
No tak, jeszcze nam się nudziło dodatkowo.
Tak, jak to się mówi, kolejne pytanie i kolejna odpowiedź bez zastanowienia. Ale też żeśmy przyjęli i tak samo zostali przyjęci. To już starsze rodzeństwo, starsi chłopcy, już po przejściach z jakimś wypracowanym schematem życia, nie mówię, że jest łatwo, ale też ta współpraca wszystkich domowników owocuje. I to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim, żeby to wszyscy współpracowali.
Ja tak na was patrzę, widzę, jak na siebie patrzycie, jak o tym mówicie. I tak właściwie tam jest jakiś dialog między wami. Ja was chciałam zapytać właśnie o was w tej sytuacji, w sensie was jako parę. Po pierwsze, czy to, że was jest dwoje, że to nie jest, jesteś samodzielną mamą, czy no, to na pewno ma bardzo duże znaczenie, bo się wspieracie nawzajem. A więc właściwie sama sobie odpowiedziałam na pytanie.
Świetna odpowiedź.
Ale chciałam zapytać o wasz związek. Czy tu nie było trudno? Czy w ogóle macie czas dla siebie? Czy to czy nie było też takich obaw, że to się odbije na was jako parze?
Znaczy, na początku było trudno. Mhm. No bo na początku musieliśmy być zawsze z tymi dziećmi. Też baliśmy się ich zostawiać samych w domu, no bo z drugiej strony nie wiedzieliśmy, co im tam gdzieś do głowy uderzy, czy nie odwinął jakiegoś numeru niebezpiecznego.
To tak jak, wiesz, z rodzeniem dziecka, nie? Na początku, kiedy w związku rodzi się dziecko, no para fokusuje się na tym dziecku, nie? Tak samo u nas jest. Kiedy przychodzą dzieci, no to musieliśmy się sfokusować maksymalnie na tych dzieciach. I przez pierwsze 2 miesiące chyba nawet nie braliśmy wolnego na ani jednego dnia, tylko byliśmy cały czas z nimi.
A to niedobrze. Bo trzeba odpoczywać.
Ale wtedy mieliśmy pełno energii, także spokojnie.
Tak, nie, wtedy było jeszcze, tak. nie trzeba było brać wolnego.
Tak. A później, no wiesz co, ja nie czuję, żebyśmy my coś na tym stracili. Myślę, że my na tym zyskaliśmy. My w ogóle jesteśmy specyficzni, bo pracowaliśmy ze sobą przed ślubem, pracowaliśmy, jak już byliśmy po ślubie, więc spędzaliśmy ze sobą tak 90% dnia, naprawdę. Więc teraz my się nawet nie potrafimy pokłócić, tak wiesz, jak takie normalne małżeństwo. Czasami mi tego brakuje, wiesz, żeby tak porządnie się pokłócić.
Bo czasem się gdzieś tam kłócimy, ale... no musimy pokazać dzieciom, że dorośli też się kłócą,
tak,
a później
to też jest ważne, właśnie. To też jest ważne, żeby pokazać takie
nie
właśnie wzorce.
Zgoda.
Ale myślę, że my na tym zyskaliśmy, że zyskaliśmy pewną dojrzałość takiego związku, nie? Że to już nie jest taki poziom, że jesteśmy niezależni, ale że jednak mamy już jakiś bagaż. Ja tam nie żałuję tej decyzji i myślę, że nasz związek też na tym zyskał.
No, na pewno nie stracił.
No dobra, to was teraz zapytam o to, co by było gdyby. No bo jesteście jeszcze młodzi, rozwojowi.
Cały
Jakby
czas.
Się przydarzyło wam biologiczne dziecko, to co?
To starsze dzieci by niańczyły.
Tak, one już zapowiadają, że
I to jest prosta odpowiedź. Nasze dzieci też nas o to pytały. Co by było? No my tak, no co by było? No to by było. No, może troszeczkę mniej czasu byśmy jakby mieli dla całości, bo wiadomo, dziedziuś to trochę inna opieka. Ale myślę, że te starsze nasze dzieciaki by jak najbardziej zaakceptowały to wszystko i weszłoby tak jak w swoje,
można powiedzieć. Na pewno nie myślę o tym, żebyśmy zostawiali, tak? To, co już mamy, no bo to jest bez sensu. No. Na coś się zdecydowaliśmy.
No i... chyba, żeby nam podziękowano, ale z tego, co wiem, to tak można.
Nie, no myślę, że tak aż by nie było, ale nie, myślę, że no nie byłoby z tym problemu. Wiem, że to stworzyłoby problemy dla naszego biologicznego dziecka, bo nie oszukujmy się, wychowywanie się w tak patchworkowej rodzinie, no ma wpływ na wszystkich domowników i być może byłaby zazdrość, może kiedyś byłoby wypominanie, dlaczego tam, a nie w normalnym domu i w ogóle, żebyście mieli dla mnie 100% czasu, ale myślę, że my skupiamy się głównie na tym, że chcemy pomagać innym. I że ta pomoc w życiu jest ważna, że warto pomagać. Nasze dzieci też już to wiedzą. One kiedyś były bardzo takie samolubne i chciały brać jak najwięcej dla siebie. I to jest zrozumiałe, bo tego nigdy nie dostały. Ale nauczyliśmy ich też tego, że warto też pomagać innym. No, nasze dziewczyny, pamiętasz, kiedyś oddały włosy na rock and roll. I same to zrobiły. No, nasza jedna z dziewczyn przyniosła nam już 3. To przeliczę?
Trzy koty, tak.
3 koty bezpańskie. No ze słowami ciociu, mnie przygarnęłaś, a kota nie weźmiesz. No i jakby nie miałam innego wyjścia, tak? Kiedy znajdujemy na wiosce bezpańskie koty, inne dzieciaki przynoszą je do nas, bo wiedzą, że my poszukamy im właściciela, tak? Gdzieś tam wystawiamy zdjęcia tych kotów na jakichś tam forach, jakichś tam grup związanych ze zwierzętami i próbujemy tam odnaleźć właścicieli, tam fazy 2 koty już gdzieś tam udało nam się oddać do właścicieli.
Słuchajcie, nie wiem, czy rodzice zastępczy, ale mamy zastępcze mają taki wizerunek takiej kobiety w fartuchu w kuchni, która gotuje. Nigdy. Tak właśnie, która gotuje dla tej dużej gromady dzieci. A ja chociaż znam rodziców zastępczych bardzo wielu, oni są bardzo różni, to łączy was jedno, to są ludzie pełni pasji. Opowiedzcie o swoich pasjach, takich poza rodzicielstwem zastępczym.
Wiesz co, w naszym przypadku ciężko jest mieć pasję tylko dla siebie.
Oj, nie ma.
Nie ma pasji tylko dla siebie, bo tak, zaczęliśmy, jakby kontynuowaliśmy na początku to, co jakby robiliśmy do tej pory, czyli Kasia robiła zdjęcia jeszcze, no to co? Dzieci zaczęły robić zdjęcia. Mhm. Ja zacząłem coś tam dłubać w drewnie, no to co? Dzieci zaczęły ze mną dłubać w drewnie. Teraz nie mam czasu, bo czasu, nie ma miejsca za bardzo, bo jest zima w piwnicy, tam gdzie zazwyczaj był warsztacik, stoją rowery i więcej czasu zajmuje później sprzątanie.
Bo aniżeli, trzeba posprzątać.
Trzeba, aniżeli robienie. Także teraz jest na razie przerwa. Będą wakacje i będziemy coś działać.
Tak.
Także te nasze pasje, które mamy, no jakby są przejmowane przez dzieciaki i wykonujemy je razem. My lubimy na przykład bardzo jeździć. Po różnych miejscach, jakieś wycieczki, łażenie po lesie, kamieniołomy w okolicy Biłgoraja, jest tego mnóstwo. Zebraliśmy dzieciaki. No już nie jest to nasza pasja, to już jest wszystkich pasja. Tak? I tak właściwie wszystko, co lubimy, robimy z nimi. A jak jesteśmy na wolnym, to śpimy.
Śpimy, musimy odespać swoje.
Ale... Znaczy nie, jeśli jesteśmy na wolnym dzień lub dwa, to śpimy. Jak jesteśmy ze dwa
tak, to
dni,
się budzimy,
to jeszcze
jak ten
budzimy
niedźwiedzie.
Się i jeszcze coś innego tam robimy. Gdzieś idziemy na spacer albo coś, albo się spotkamy z
nami. Ale tak jak mówisz, mama SOS, no może jest kojarzona właśnie z tymi garami. Fakt, na początku było to przytłaczające, bo trzeba nagle z dwóch osób ugotować dla 6, 7, 8, no i te gary faktycznie były wielkie. To tak, na początku gdzieś tam gotowałam, bo dzieci też tego potrzebowały, ale to nie była jedyna moja aktywność, nie? I teraz na przykład rozwijamy się też w inny sposób. Szkolimy się, robimy sobie jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś dodatkowe uprawnienia, coś, co nam pozwoli, nie wiem, ja na przykład z dzieciakami robię jakieś tam zabawy w wakacje, tak? Teraz chcemy otworzyć kółko dziennikarskie też dla dzieciaków takie, żeby tam można było, więc powiem szczerze, to nie jest tak, że tylko siedzimy, nie wiem, w garach i gotujemy, sprzątamy, nie, nie. W tym nam pomagają też dzieciaki bardzo, jeśli chodzi o taką obsługę domu i one bardzo to lubią. Powiem szczerze, że u nas jest taka tradycja, że sobota, niedziela należy do dzieci i to one gotują. To jest cudowne, kiedy wiesz, możesz sobie zejść na dół, bo dzieci cię wołają na obiad, tak? I jest obiad z dwóch dań przygotowany, sztućce są nakryte, a tylko jesteś jako gość, tak?
Kurczę, więc może ja też wprowadzę taką
świetny
tradycję.
Patent, naprawdę.
A powiedzcie, jakie są wasze marzenia? O czym marzycie dla siebie i dla waszych dzieciaków?
Wiesz co, ja marzę, że kiedyś. Znaczy, nie będę na pewno pracować w SOS-ie
do emerytury,
tak? Bo wiem, że do tego trzeba mieć energię i póki tą energię mam, to ją spożytkuję. Jak już mi się zacznie powoli kończyć, to wtedy znaczy, że trzeba ze sceny zejść. I marzę, że kiedyś, kiedy już będziemy, że tak powiem, mieszkać u siebie, dzieciaki będą przyjeżdżać do mnie, wiesz, będziemy siadać sobie przy stole, rozmawiać, że będziemy dalej jedną rodziną, tak? I ja wiem, że moje dzieci już to zapowiadają, bo pytają, ciociu, gdzie ciocia będzie się wyprowadzać z Biłgoraja? Bo ja już muszę zdecydować, gdzie ja mam iść, a chciałbym być blisko, tak? Więc wiem, że to jest realne marzenie i tak właśnie mi się marzy, wiesz, taka spokojna przyszłość, właśnie otoczona tymi dziećmi, z którymi spędziłam dużo lat, więc tak, to jest moja przyszłość.
Tak. Tomek? Podzielam zdanie Kasi. Nie, podzielam zdanie Kasi, bo już nie jesteśmy młodzi.
Nie, no,
co tak, prawda nie jesteśmy młodzi, ale do staruszków tam jeszcze daleko, jak ostatnio gdzieś komuś powiedziałem. Ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy pracowali do tak zwanej odcinki, żeby nam tutaj odkleiło się coś od ten i jesteśmy nagle, nie wiem, 60-parolatkami, którzy myślą, że będą wychowywać małe dzieci. Nie da się. Można być dziadkiem dla dzieci, które u nas są, bo może będą miały gdzieś tam swoje. Dziadkiem tak, ale nie rodzicem, nie w takiej formie. I myślę, że fajnie by było spożytkować tę naszą, nie wiem, jeszcze energię i może jakieś doświadczenie, żeby później komuś pomóc, kto będzie chciał być takim kimś, jak chociażby my.
No właśnie, jakbyście mieli kogoś zachęcić do tego, żeby został waszym sąsiadem w wiosce.
Mamy piękne, duże domy. Jest bardzo zielono, jest mnóstwo dzieci, które czekają na to, żeby ktoś się nimi zajął. I tak na dobrą sprawę, jedynego, czego potrzebują te dzieci, to jest uwaga i miłość i cierpliwość. To są jedyne rzeczy, które te dzieci jakby na obecną chwilę potrzebują. I to, żeby ktoś był. Wiesz, kiedy mi mój najstarszy chłopak powiedział: ciociu, ja najbardziej jestem ci wdzięczny za to, że ciocia zawsze była w domu i czekała na mnie, kiedy wracałem ze szkoły. No to powiedz mi, czy to jest tak dużo? No przecież każdy może to zrobić. Być w domu i czekać na dziecko. A cała reszta to już wiesz. Ze wsparciem specjalistów z SOS Wiosek Dziecięcych da się pokonać wszystkie trudności.
I a to się w zamian dostaje? No bo coś dużo trzeba dać. A co się dostaje w zamian?
Wiesz co, no satysfakcja z tego, że coś, kogoś uczysz, komuś coś pokazujesz i ktoś wyrasta na wartościowego człowieka. Mówię tutaj o naszych dzieciach, którym się udało. Mhm. No, wiadomo, nie każdemu się uda, ale nie każde dziecko będzie w stanie przyjąć tę naszą miłość, nasze rady. Mhm. Nam się udało, więc to jest właśnie takie budujące, że warto było.
Tak, masz poczucie, że coś zmieniłaś w życiu, tak? Chociażby ta jedna, dwie dusze, które zostały uratowane w jakiś sposób przed takim właśnie samozniszczeniem siebie, to jest satysfakcja. No jakoś wpływasz na kształt ich życia i jeśli im pomogłeś, no to kurczę, no to myślę, że chyba nie ma nic ważniejszego niż uratować komuś życie, nie?
No, chyba nie ma. Zapytałam was o marzenia. Mówiliście o marzeniach dla siebie, a o czym marzycie dla nich?
Żeby sobie poradzili w życiu. Żeby się nie załamali. To myślę, że jest najważniejsze, żeby sobie poradzili w życiu. I żeby nigdy nie stracili wiary w siebie, którą w jakiś tam minimalny sposób udało nam się odbudować.
A powiedzcie, no bo nie każdy zostanie rodzicem SOS, wiadomo. Zresztą nie mamy tyle miejsca. Ale bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej osób się zgłaszało, bo brakuje nam cały czas kandydatów na rodziców SOS. Ale każdy może nam pomóc. Powiedzcie, jakie są największe potrzeby i dlaczego warto wspierać SOS Wioski Dziecięce, na przykład przekazując część swojego podatku, teraz mamy moment rozliczania PIT-u, no to powiedzcie, jak to
jest. Wiesz co, ostatnio my pod koniec roku planujemy wydatki na dzieci. Te wydatki, które są dużymi wydatkami, a najczęściej są to właśnie koszty leczenia. Jak w zeszłym roku na ten rok podsumowaliśmy tylko naszą rodzinę, jeśli chodzi o koszty leczenia, to my się złapaliśmy za głowę, jak każda inna rodzina mogłaby sobie poradzić w momencie, kiedy miałaby takie problemy. No nie da się. To już teraz właśnie zrozumiałem, dlaczego są te setki zbiórek na leczenie. No bo ludziom po prostu ciężko by było związać koniec z końcem. Te dzieciaki właściwie wszystkie wymagają leczenia. Teraz chłopcy, którzy do nas trafili, no ojejku.
No to jaka to była suma?
Podchodziło pod 100 tysięcy.
O matko.
Na rok.
Tak. No tak, bo dzieci, które do nas trafiają, mają bardzo
tak,
wiele.
To są bardzo zaniedbane. To są ogromne koszty. Wiadomo, to są koszty, które my planujemy. Część rzeczy da się zrobić na NFZ, część rzeczy nie da się zrobić na NFZ. W trakcie roku tutaj są różne, jeszcze się jakby inne rzeczy pojawiają, ale to są naprawdę ogromne koszty.
To są neurolodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, terapeuci. Tego jest tak wiele, że naprawdę te dzieci są niedostymulowane, nierozwinięte. Naprawdę tej pomocy trzeba tak dużo, że koszty są ogromne i już nie wspomnę o kolejkach, bo to, że my idziemy prywatnie, to jest jedno, ale czekamy jeszcze w kolejce. A jeszcze są dzieci, które już dorastają i które, tak jak mówiłam, będą też wymagać psychoterapii, żeby się pogodzić z tymi demonami przeszłości, tak? W jaki sposób się pogodzić. Więc to nigdy nie przestaje maleć, tak? Są jeszcze dzieciaki, które idą na studia i też trzeba wesprzeć. No i też te pieniążki są nam potrzebne, tak? Żeby ci młodzi ludzie mogli wejść w dorosłe życie, jak inni z tak zwanych normalnych domów, tak?
Zwyczajnych.
Zwyczajnych, tak, zwyczajnych. Mhm.
Dlatego zachęcamy wszystkich do wspierania nas, do przekazywania nam 1,5% w tym roku procenta tak. podatku. Tak. I nie tylko, bo mamy też w SOS Wioskach Dziecięcych bardzo potrzebujące ukraińskie dzieci. To był dla nas w SOS Wioskach Dziecięcych bardzo trudny rok. To jest nie do uwierzenia, że w tym tygodniu przypada rocznica ataku Rosji na Ukrainę. Kasia i Tomek, którzy przyjmowali w Biłgoraju do swojego domu pierwsze ukraińskie rodziny, które do nas uciekły przed wojną. Opowiedzcie, jak to było.
Wiesz co, to był dla mnie bardzo ciężki rok, znaczy ten dzień, bo ja 25 lutego obchodzę swoje urodziny, więc kiedy to wszystko się stało, ja się obudziłam właśnie 25 lutego i usłyszałam, że jest wojna i to było dla mnie nierealne i tak siedzieliśmy i zamiast świętować, siedzieliśmy się, zastanawialiśmy, jak to będzie, że to były, powiem szczerze, najgorsze urodziny w moim życiu, bo nigdy takiego prezentu nie chciałabym dostać i wtedy wiedzieliśmy, byliśmy na wolnym, wiedzieliśmy, że musimy szybko wrócić, bo trzeba organizować pomoc, bo już jadą do nas pierwsze rodziny. No i spakowaliśmy się z Wolnego, przyjechaliśmy do Biłgoraja, naszykowaliśmy tyle miejsc, ile tylko mogliśmy, bo nie wiedzieliśmy, ile na dobrą sprawę przyjedzie ludzi. Początkowo mieliśmy chyba tam 6 miejsc, jakoś tak. I pamiętam, jak jechali ci ludzie w ogóle, dostawaliśmy informację, że już są, już niedługo. Przyjechali o 4 nad ranem, bo Tomek wtedy chyba był... Spał chyba, tak? Bo on
nie,
musiał...
Nie, czekaliśmy do samego rana.
W każdym razie czekaliśmy i kiedy zaszłam po tych ludzi właśnie pod biuro, okazało się, że te rodziny nie są takie jak nasze. Bo u nas, wiesz, jest 6 dzieci i mama, tato i tyle, tak? A tam jest 9, 10 dzieci i teraz ja mam 6 miejsc, a rodzina, która, że tak powiem, do mnie ma trafić, to jest 9 osób. No i w ostatniej chwili mówię, no dobra, no to pożyczymy trochę kołder od kogoś, bo nam już po prostu pościeli nie starczało. I jakoś tam ich przenocujemy na kanapach i tyle. I w pewnym momencie w naszym domu było 17 osób. Mhm. I najgorsze było w tym wszystkim to, że wiesz, oni przyjechali załamani, zmęczeni, nie chcieli jeść, nie chcieli nic. I ciężko jest wesprzeć ludzi, którzy nie mówią w twoim języku. I zresztą jak wesprzeć kogoś, kto właśnie stracił cały swój dobytek? Co mu powiedzieć? Wszystko będzie dobrze? No nie, no nie na miejscu się to wydaje. I to było dla mnie tak strasznie trudne. Ja nie wiedziałam, jak ja mam rozmawiać, co ja powinnam robić, bo o ile przyjmujemy dzieciaki, to już jesteśmy na to nastawieni. No coś wiemy, tak? A tutaj... To była tak ogromna machina pomocy, która ruszyła i tak wiele tej pomocy było. My się organizowaliśmy, ludzie nam przywozili jakieś jedzenie, roznosiliśmy to po domach, żeby ich poczęstować i te łóżka i to wszystko.
Tak, ja pamiętam, jak łóżka skręcaliście, bo nie było na czym u was spać. Tak. Dzieciaki wasze też, prawda? Szykowały dla nich miejsce, zabawki.
Zabawki, na każdym łóżku była zabawka, potem się okazało, że te dzieciaki są troszeczkę starsze. Ale powiem szczerze, że na przykład nasz najmłodszy Dominik nauczył się grać w szachy właśnie z dzieciakami z Ukrainy. Mhm. I mimo, że one mu w swoim języku tłumaczyły, to powiem szczerze, dzisiaj on sobie świetnie radzi w szachy, tak? I ta pasja mu została. On jakby do dzisiaj z tymi szachami chodzi po domu i z każdym chce grać. No po kilku dniach to ta nasza rodzina, na szczęście udało się znaleźć dla nich taki dom, żeby było im komfortowo, no bo mogliby u nas mieszkać, no ale jednak 17 osób, no też chcieliśmy im jakiś komfort zapewnić i też, żeby mogli być sami ze sobą po prostu. Udało się im znaleźć dom w jednej z naszych wiosek w Karlinie i mamy z nimi kontakt i piszemy do siebie, oczywiście tam bardziej w języku angielskim, chociaż teraz myślę, że już ich polski jest coraz lepszy, bo nawet jak gdzieś tam się udaje nam skontaktować, to już i po polsku lepiej. Wiesz, i oni nam mówili, słuchajcie, na wakacje przyjedziecie do nas, my mamy tam grilla, my mamy tam jakieś ogniska, u nas jest tam fajnie, pokazywali nam zdjęcia i zobacz, wakacje minęły, a oni dalej są tutaj, nie? I ciężko mi jest wyobrazić sobie, jakim jest
czyli
ciężko.
Czyli oni was zapraszali do Ukrainy, do Karlina.
Nie. Do Karlina później też, jak już się okazało, że jednak zostają na wakacje też, to też nas zapraszali. Mieliśmy jechać zresztą na wakacje nad morze, ale powiem szczerze, że to, co się dzieje, ta niepewność, to też sprawiło, że ostatecznie zrezygnowaliśmy z takich dalekich wojaży, no bo jednak potrzeby są trochę inne, tak? I potrzebowaliśmy takiego spokoju, ale bycia też tutaj na miejscu, bo na dobrą sprawę nigdy nie wiemy, czy tych ludzi nie będzie więcej, nie? To, ta wojna ciągle trwa i ona się nie kończy, mimo że myślę, że wszyscy byśmy tego chcieli, żeby to już się skończyło.
W wiosce macie też ukraińskich sąsiadów, bo też u was mieszka tu spora grupa ukraińskich rodzin zastępczych. Bardzo im ciężko?
Teraz w Biłgoraju na wiosce fizycznie mieszka jedna rodzina. Myślę, że już się powoli odnaleźli. Już widać trochę jakby uśmiech na ich twarzach, już się zaklimatyzowali, ale wiem też, że jedna chyba rodzina wróciła. Jedna rodzina wróciła.
No do Ukrainy.
Tak, do Ukrainy, co świadczy chociażby o tym, że woleli być tam, mimo tego, że no, świszcze i dmucha nad głową, ale być u siebie i może spróbować jakoś walczyć o to, na ile się da.
Pewnie to zależy od tego, gdzie, bo akurat teraz do Lublina przyjechała rodzina zastępcza 12-osobowa, która musiała się wyprowadzić spod Kijowa, bo tam było zbyt niebezpiecznie, więc pewnie to jest trudne.
Roszady ciągle są. No ci nasi, ci, którzy są na wiosce, zaklimatyzowali się z dzieciakami, także myślę, że im jest dobrze. Jest kilka rodzin, które mieszka na terenie miasta albo gdzieś w okolicy miasta, w wynajętych mieszkaniach czy domach. I oni też się pojawiają na wiosce.
Staramy się, nie, żeby im było dobrze, ale wiesz co, była taka sytuacja i zapamiętam ją chyba do końca. Pojechaliśmy na taką integrację do Krakowa i byliśmy na takim koncercie, no tak to można określić. No i ci autorzy zdecydowali się zaśpiewać jakąś tam 2-3 piosenki po ukraińsku właśnie. I te nasze mamy, które z nami pojechały, bo my zapraszamy te nasze mamy z Ukrainy, no płakały, tak? No i dziękowały strasznie tym artystom, że coś takiego zrobili. Więc myślę, że ten żal i ta tęsknota za krajem dalej jest. No myślę, że to jest taka dobra mina do złej gry, tak? I dzieciaki, wiesz, bawią się tam z naszymi dzieciakami, ale myślę, że wszędzie jest lepiej chyba jednak w domu być niż jednak w obcym mieście.
Wszędzie dobrze, ale w domu,
tak, najlepiej.
Tak, to brzmi. Czego, jak myślicie, was, jako pracowników SOS-u, jako rodziców SOS, jako ludzi, nauczyła ta sytuacja? Czego się o sobie dowiedzieliście na przykład?
Wiesz co, że potrafimy się zorganizować i pomóc drugiemu człowiekowi, nie żądając z tego tytułu niczego w zamian, tak? Bo my niczego nie oczekiwaliśmy. I to, jak wielka jest siła w Polakach, to było coś pięknego, kiedy tak wszyscy ruszyli na pomoc bezinteresownie. Całe miasto w ogóle się zorganizowało. Dostawaliśmy naprawdę bardzo dużo wsparcia. Nie tylko z miasta, ale też i właśnie przyjeżdżały jakieś transporty darów z innych krajów, tak? I to było coś pięknego, że w takich obliczach trudnych sytuacji potrafimy się jakoś zjednoczyć i byliśmy jednością faktycznie. Myślę, że dalej w jakiś sposób jesteśmy, choć pomaganie też wyczerpuje, prawda?
Tak, to cały czas od samego początku mówimy, że to nie sprint, tylko maraton. Wiecie, czego ja się nauczyłam i co właściwie, czego potwierdzenie znalazłam w tej całej sytuacji, że to jest organizacja, ta, w której jesteśmy, która zawsze na pierwszym miejscu stawia dzieci. Jeżeli dzieciom dzieje się krzywda, to my zrobimy wszystko, żeby je z tego miejsca, gdzie ta krzywda jest, wyciągnąć, i to właśnie zrobiliśmy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w Wioskach Razem. Super was było gościć w tym podcaście i dziękuję, że podzieliście się z nami waszą historią i mam nadzieję, że wiele osób będzie chciało mieć podobną.
Oby.
Oby. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, a chciałby porozmawiać poza anteną, to zapraszamy do Biłgoraja, można się z nami spotkać. Naprawdę zachęcamy. Warto zobaczyć i spróbować, bo wiadomo, na piśmie, w internecie gdzieś można sobie coś posłuchać, poczytać, ale jak się nie zobaczy, nie spotka się czy to z nami, czy z innymi rodzicami SOS, no to się
ciężko
nie przekona. Tak, naprawdę, jest. Wbrew pozorom, nie jest tak trudno.
Zapraszamy serdecznie. Dzięki wielkie.
Dzięki.
To był Tok Życia. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.